In the four messages presented,
przedstawionych, uwolnionych, czterech poselstwach na tej konferencji, możemy powiedzieć, że z każdym z nich wiąże się jedno kluczowe słowo, które pozwala nam skoncentrować się na brzemieniu i zawartości danego poselstwa. W poselstwie pierwszym słowem tym jest tron. W poselstwie drugim poruszanie. W poselstwie trzecim przezwyciężanie. W poselstwie czwartym ujrzymy budowlę. Oraz bycie wzmocnionym poprzez siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, siedem duchów Bożych. Zostajemy wzmocnieni ze względu na te cztery kluczowe kwestie. Tron, na którym zasiadł Chrystus, jest centrum Bożych rządów. Sprawuje je za pośrednictwem siedmiu duchów. My zaś w tym uczestniczymy i koordynujemy się z Nim w tym, co czyni, poprzez bycie wzmocnionymi. Szczególnie w naszych modlitwach, które ostatecznie zostaną wyniesione siedmiokrotnie, by stać się ujściem dla tronu na ziemi. W poselstwie drugim kluczowym słowem jest poruszanie. Boże poruszanie na ziemi. Czego symbolem jest poruszanie Arki. W Starym Testamencie, gdy lud Izraela miał wejść do dobrej ziemi, podążali oni za Arką niesioną przez kapłanów. Bóg porusza się więc, by przeprowadzić swoją ekonomię, by wypełnić swoją wolę, by zastosować zarządzanie związane z Bożymi rządami. W tym celu potrzebuje On i my również siedmiu ognistych lamp płonących przed tronem. Tych siedem płonących lamp służy wykonaniu Bożych decyzji odnośnie swojego poruszania na ziemi. Ogień ten motywuje nas, byśmy uczestniczyli i przeprowadzali Boże poruszanie. W poselstwie trzecim mamy czasownik przezwyciężać. Pośród chaosu i atakowi śmierci potrzebujemy siedmiorga oczu baranka, które uzdalniają nas, wzmacniają nas, byśmy przezwyciężyli pośród tego chaosu, a także byśmy panowali nad atakiem śmierci dzięki życiu zmartwychwstania Chrystusa. Mamy więc tron, poruszanie, przezwyciężanie, a teraz w poselstwie czwartym przechodzimy do Bożego celu, jakim jest budowla. Boża budowla. Tematem czwartego poselstwa jest doświadczać siedmiu duchów Bożych ze względu na Bożą budowlę.
And there are at least two main
Są tutaj przynajmniej dwie główne kwestie zawarte, czy też wiążące się z tematem. Siedem duchów Bożych niezbędnych dla Bożej budowli. Boża budowla nie może zostać ukończona bez siedmiu duchów Bożych, wytwarzających materiały, uzdalniających nas do budowli we współpracy z Bogiem. Kolejną sprawą jest to, że potrzebujemy zostać wzmocnieni dla Bożej budowli. W naszej historii miały miejsce incydenty, gdzie drodzy święci, choć po ludzku szczerzy, kierowali się bardzo błędną koncepcją Bożej budowli. Dziesiątki lat temu, w 1977 i 78 roku w kościele w Anaheim, była wciąż powiększająca się grupa sióstr, pośród których istniała hierarchia. Na spotkaniach zaś zasiadały zgodnie z porządkiem i pozycją, jaką zajmowały. Było tak do momentu, w którym brat Lee podczas konferencji w Anaheim otwarcie się z tym do nich skierował. One zaś szczyciły się, czy też oświadczyły: jesteśmy w budowli. Mamy budowlę. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Jednak ich koncepcja była całkowicie błędna. Istniała pośród nich fałszywa budowla, która wyrządziła poważne szkody świętym i Kościołowi. Zajęło wiele lat, by to naprawić. Inni myślą, że budowla to, że jesteś mi bliski, ja jestem bliski tobie. Możesz pożyczać moje krawaty, a ja mogę pożyczać od ciebie twoje koszule. Jesteśmy tak blisko. To nie jest budowla. W naszym naturalnym życiu nie ma budowli. Potrzebujemy boskiego życia, życia zmartwychwstania Chrystusa, Chrystusa jako tego, który buduje. Potrzebujemy być regulowani wizją Bożej budowli. Musimy zostać przeobrażeni w nadające się na budowlę materiały. Budowli zawsze towarzyszy walka. Widzimy to w Nehemiaszu. Ci, którzy odbudowywali mury, w jednej dłoni trzymali narzędzie, w drugiej broń. Dlatego desperacko potrzebujemy doświadczać siedmiu duchów Bożych ze względu na Bożą budowlę. W naszym doświadczeniu potrzebujemy siedmiu duchów Bożych, by żyć pod tronem, będąc jedno z Panem, wykonując decyzje, które płyną z tronu. Potrzebujemy zostać wzmocnieni przez siedem duchów Bożych ze względu na Boże poruszanie, tak byśmy wewnętrznie, duchowo zostali poruszeni, powstając, by podejmować działanie. Musimy zostać wzmocnieni, by przezwyciężyć szatański chaos, by przeciwstawić się i pokonać śmierć. W każdym przypadku, po prostu mając istotowego ducha życia, który jest całkowicie wystarczający dla tak wielu rzeczy, jak na przykład zbawienie nas w życiu, sprawienie wzrostu życia, usługiwanie życiem, potrzebujemy siedmiokrotnego ducha ekonomicznego. Taką samą zasadę widzimy tutaj w poselstwie czwartym. Ze względu na Bożą budowlę potrzebujemy doświadczać siedmiu duchów Bożych. W Księdze Objawienia, rozdziale czwartym, w wersecie 11, jest nam powiedziane, że Boża wola jest źródłem wszystkich pozytywnych spraw w Bożym stworzeniu. Istniejemy ze względu na Bożą wolę. Wszechświat istnieje ze względu na Bożą wolę. Wszystko jest i zostało stworzone ze względu na Bożą wolę. Boża wola jest tym, czego On pragnie. Stwierdzając oczywiste, zwróciłem uwagę, że Księga Objawienia 4.11 stanowi kontekst całej tej księgi. Księga Objawienia kończy się na Nowej Jerozolimie, zbiorowej osobie, oblubienicy, małżonce baranka, odkupiającym Bogu. Mówiąc wprost, zgodnie z Księgą Objawienia, wolą Bożą jest to, by miał on nową Jerozolimę, odwieczną budowlę. Wszystko inne w tej księdze, to, co wspaniale ukazuje Chrystusa i poruszanie się Ducha, Jego przemawianie do kościołów, nasza wytrwałość znoszenia prób i ucisków, nasze zaangażowanie w duchową walkę, nasza modlitwa będąca modlitwami tego wieku, modlitwami z władzą, dojrzewanie, by być pochwyconymi. Wszystko to jest częścią procesu, by wypełnić, zrealizować Bożą wolę, by wytworzyć nową Jerozolimę. Przed nami cały plan, przez który przejdziemy. Pierwsza część została tutaj umieszczona, by pomóc nam, gdy będziemy przechodzić przez to poselstwo. Przynajmniej byśmy mieli to samo zrozumienie Bożej budowli, tym, czym ona jest oraz jej znaczenie. Jest więc to fundamentalna kwestia. Nie chcę używać słów Boża budowla, nie mając pewności, że mamy takie samo zrozumienie. Tak więc ta część przedstawia niektóre podstawowe prawdy, które muszą zostać w nas ukonstytuowane, tak, że gdy słyszymy o Bożej budowli, prawda ta pojawia się w naszym umyśle, a życie uwolnione dzięki tej prawdzie wpływa w nas. Pamiętajcie, gdy Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. Punkt rzymski pierwszy. Cała Biblia jest księgą o budowli. Jej główny temat to Boża budowla. Mamy tutaj Księgę Rodzaju 28. Sen Jakuba o drabinie łączącej ziemię z niebem. Aniołowie, wstępujący i wstępujący. Następnie, gdy się obudził, powiedział, to nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. Mamy tutaj budowlę w Księdze Rodzaju. Odniosłem się również do Ewangelii Mateusza 16-18. Następnie Księga Objawienia 21. Nowa Jerozolima, przygotowana jak oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Biblia jest księgą o budowli. Ponownie, delikatnie was zapytam, czy wasza Biblia jest księgą o budowli? Jeśli powiecie, że Biblia jest księgą o Chrystusie, powiem donośnie Amen. Jeśli powiecie, że Biblia jest księgą o życiu, powiem kolejne Amen. Jednak spoglądając na nią z punktu widzenia Bożej woli, Biblia jest księgą o budowli. Ukazany w niej Chrystus oraz zawarte w niej życie służą Bożej budowli. Punkt A. Centralna i boska myśl Pisma Świętego głosi, że Bóg pragnie boskiej budowli, która jest zespoleniem Jego samego z człowieczeństwem, żywym połączeniem odkupionych przez Boga i zespolonych z Nim ludzi. Ta budowla jest szczególna. Jest wynikiem zespolenia Boga z człowiekiem. Potrzebujemy więcej zespolenia boskości z człowieczeństwem. Potrzebujemy siedmiu duchów, by wzmocnić stopień i proces zespolenia, który ma miejsce. Teraz podpunkty. Punkt pierwszy. Bóg pragnie zdobyć na własność grono ludzi, którzy będą zbudowani w duchową budowlę, a także będą Go wyrażać i reprezentować, rozprawiając się z Jego wrogiem i odzyskując utraconą ziemię. Taki jest Boży zamiar. Po prostu pomyślcie o tym. Znamy Boży zamiar. A skąd Go znamy? Objawił Go apostołom i prorokom w duchu. A objawienie to jasno zostało zapisane w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie. Jednak przez blisko 2000 lat oczy większości wierzących były zasłonięte. Wróg zaś wprowadził wszelkiego rodzaju zamęt i przekłamanie. Tak więc prawdy te musiały zostać odzyskane. Uczymy się więc praw dotyczących Bożego zamiaru. Jednak darzymy szacunkiem tych, poprzez których ich się nauczyliśmy, szczególnie brata Ni oraz Li. Cóż za błogosławieństwo. Wiemy, co Bóg zamierzył, gdy stwarzał wszechświat. Jego wola wyraża Jego zamiar. Grupa ludzi zaś, zbudowana razem, wyraża Boga i reprezentuje Go, rozprawiając się z Bożym wrogiem i odzyskując utraconą ziemię jako sferę na ziemi dla Bożego Królestwa. Punkt drugi. wszystko, co Bóg dzisiaj czyni, czy to w głoszeniu Ewangelii, budowaniu świętych, czy zakładaniu kościołów, składa się na Jego dzieło budowania. Działania te stanowią Jego główne dzieło. Dzieło budowania. Nasze głoszenie Ewangelii służy Bożej budowli. Miałem sposobność dwukrotnie spotkać się z naszym drogim bratem Billym Grahamem we wczesnych latach 60. Raz siedziałem obok niego na godzinnej społeczności w Princeton. Jego zrozumienie Ewangelii było ograniczone, jednak był on absolutny, wierny i pełen mocy w głoszeniu krzyża, odkupienia i zbawienia. Jednak celem tego głoszenia nie była Boża budowla. Było to niebo. W tym punkcie mamy zakładanie kościołów. Zakładamy je na całej ziemi z tego samego powodu, ze względu na Bożą budowlę, zbudowania Kościoła jako ciała Chrystusa. Wiem jednak wraz z innymi, że dwie poważne sytuacje, które trwały latami na wschodniej półkuli, gdzie bracia w jednym przypadku niezwykle uzdolniony i inteligentny brat założył kościoły dla własnego królestwa. Zbudowali oni dla siebie królestwo i nikt nie mógł przyjść do miejsca, w którym byli, by usługiwać. To nie jest w ciele. Cokolwiek czyni Bóg, czyni ze względu na budowlę. Cokolwiek my czynimy w naszej służbie i dziele, musi być, nie tylko powinno, ale musi być dla Bożej budowli. Punkt trzeci. Niech nas oświeci i w pełni przeniknie myśl, że w tym wszechświecie Bóg czyni tylko jedno. Buduje swoje wieczne mieszkanie. Ponownie, nie traktujmy tego jako coś oczywistego. Musimy zostać oświeceni. Spoglądam ku Panu. Proszę, dołączcie do mnie teraz w spoglądaniu ku Niemu, byśmy zostali oświeceni i w pełni przesyceni szczególną myślą. Jaka jest to myśl? Że we wszechświecie Bóg czyni tylko jedną rzecz. Buduje swoje odwieczne mieszkanie. Wszystko, co czyni, jak już o tym powiedzieliśmy, temu służy. Gdy Pan Jezus usługiwał na ziemi, uzdrawiał ludzi, tysiące zbierało się wokół Niego. On przemawiał do nich, wyganiał demony, w odpowiednim czasie wzbudził umarłych, uzdrawiał chorych, niewidomi zaczynali widzieć, głusi słyszeć, chromi chodzić, rozprawił się z wrogiem, powołał apostołów, wyszkolił ich, umarł na krzyżu, by rozprawić się z tym, co negatywne i by wypełnić Boże sprawiedliwe wymagania dla naszego odkupienia. Został wzbudzony z martwych jako pierworodny Syn Boży. Jednak to wszystko służyło temu, o czym powiedział, a ja to ponownie powtórzę. Na tej skale jest to objawienie, ja jestem i czym jestem oraz kim jestem. Na tej skale zbuduję mój Kościół. Taki jest jego cel. Odkupienie, zbawienie, odrodzenie nie są końcem same w sobie. Służą one Bożej budowli. Punkt B. Boża budowla to trójjedyny Bóg, który nieustannie wbudowuje się w nas jako życie. Dzięki Jego przelewaniu się i wlewaniu w nas stajemy się Jego zbiorowym wyrazem. Tak to jest zasugerowane, ja zaś przedstawię jasną, podstawową definicję budowli. Budowla to zbiorowy wyraz Boga. Nowa Jerozolima. Co ujrzał Jan? Anioł powiedział mu, podejdź tutaj, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Pomyślał, że zobaczy osobę. Tak się stało. Jednak wtedy ujrzał nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Jest ona żoną, oblubienicą. Następnie Jan od razu powiedział, mające chwałę Boga. Chwała to Bóg wyrażony. Mamy więc tutaj miasto, budowlę, zasadniczo połączone z chwałą. Punkt pierwszy. Boża budowla to zespolenie Boga z człowiekiem. To Bóg, który zespala się z nami. Kościół jest więc Bożą budowlą, która składa się z Niego samego, boskiego materiału, zespolonego z człowiekiem, ludzkim materiałem. Punkt drugi. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Podczas moich częstych wizyt na Filipinach dowiedziałem się, że niektórzy drodzy święci są bardzo dobrzy w robieniu podkoszulek z wydrukowanymi na nich i we wspaniały sposób przedstawiającymi czy to wersety z Biblii, czy też posługę. To jest przykład tego, jak wspaniały jest ten drugi punkt. Być może nigdy nie pojawi się on wydrukowany na koszulce. Jednak słowa te powinny zostać wypisane na naszym sercu. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Pozwólcie, że powtórzę. Wy zaś wewnętrznie powiedzcie do siebie w waszym ojczystym języku. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Bożym celem jest budowla. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Dlatego logicznie, niezaprzeczalnie, Boża wola, Boży cel to Nowa Jerozolima. Boża wola, Jego cel to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Jeśli to ujrzymy, to zdamy sobie sprawę, że zostaliśmy do tego stworzeni, odkupieni, odrodzeni, doświadczający pasienia i troski od Pana, prowadzeni do Pańskiego odzyskiwania w tym celu. Wtedy stopniowo Boży cel stanie się naszym i będziemy mogli powiedzieć: żyję teraz na ziemi, w tej właśnie chwili, dla Bożej budowli, dla Jego celu i woli. Niech moje życie przyczyni się Bożej budowli, zbiorowemu wyrazowi trójjedynego Boga. Punkt trzeci. Boża budowla stanowi powiększenie, rozwinięcie Boga i wyraża zbiorowo Boga. Kolosan 2,19 mówi: ciało rośnie wzrostem Boga. Punkt ten mówi o powiększeniu i rozwinięciu. Co mamy na myśli? To zrozumiałe, że możecie mieć w tym miejscu pytanie. Możecie być tym dość zdziwieni. Bóg w sobie samym jest nieskończony. Nie może się powiększyć. Jest stały, czyli nie może się zmienić. Co więc oznacza, że ciało rośnie wzrostem Boga? Oznacza to, że Bóg rośnie w nas. Tak więc Bóg zostaje w nas powiększony i rozwinięty, w rezultacie czego zbiorowy wyraz Boga zostanie w pełni rozwinięty do takiego stopnia, że będzie potrzeba, by nowe niebo i nowa ziemia stała się środowiskiem tego chwalebnego, zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga. Teraz musimy ujrzeć, że aby w tym uczestniczyć doświadczalnie i aby służyć, mając to na uwadze, i żyć zgodnie z wizją Bożej budowli, potrzebujemy doświadczyć siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Punkt drugi rzymski. Doświadczanie siedmiokrotnie wzmocnionego ducha służy Bożej budowli. Wszechzawierający duch jest bardziej niż wystarczalny, by zaopatrzyć nas we wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć, doświadczyć, radować się i stać się dla Bożej budowli. Taki jest wszechzawierający Chrystus. Wszechzawierający, życiodajny duch zawiera Boga z Jego boskimi przymiotami, człowieka z Jego ludzkimi cnotami, Pańskie ludzkie życie, Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i osadzenie na tronie. Gdyby nie było na ziemi i w powietrzu niczego, co przeciwstawia się Bożej budowli, Wszechzawierający Duch byłby wystarczający. Znajdujemy się jednak w stanie nieustannej wojny. Dzień po dniu jesteśmy na polu bitwy. Bez względu na to, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy też nie. To w porządku, jeśli młodzi wierzący nie zdają sobie z tego sprawy. Gdy byłem małym chłopcem, nie miałem pojęcia, na czym polegała wojna na Pacyfiku i w Europie. Ale moi rodzice wiedzieli. Wróg nienawidzi zbiorowego wyrazu. Wie, że ta zbiorowa osoba, jeden nowy człowiek, wypędzi go z ziemi. Rozprawi się z nim, ponieważ stanie się wyrazem i wykonawcą Chrystusowego zwycięstwa na krzyżu. Znamy na podstawie Księgi Objawienia 2 i 3 do 7 kościołów różne sposoby działania wroga, by zabić i zniszczyć. Następnie wprowadza pomieszanie, system laicko-klerykalny, nauki szatańskie, letniość, mając wygląd bycia żywym, a jednak będąc martwym. Sprawiając, że ludzie zatrzymują się w nieukończonym odzyskiwaniu. Z powodu tego wszystkiego wzmocnienie jest niezbędne. Nie jest ono opcjonalne. Punkt A. Siedem lamp w 25 rozdziale Księgi Wyjścia służy zbudowaniu przybytku. B. Siedem lamp w 3 i 4 rozdziale Księgi Zachariasza służy odzyskaniu Bożej budowli. Punkt C. Księdze Objawienia, 7 duchów, 7 lamp, które są przed tronem i 7 oczu baranka, służy Bożej budowli. Punkt 1. Księga Objawienia służy przede wszystkim nie badaniu i osądzaniu, ale wytwarzaniu i budowaniu nowej Jerozolimy. Nie jestem w stanie zliczyć, jak wiele jest różnych doktrynalnych spojrzeń na Księgę Objawienia. Dla niektórych jest ona księgą o dwóch bestiach. Wspomnijcie Objawienie. Bestia z morza, bestia z lądu. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to księga o przerażających klęskach, katastrofach. O, jest to księga o szarańczy z otchłani. O, mówi o Armagedonie. Inni mówią, że jest o niebie. Kto kiedykolwiek powiedział, że Księga Objawienia jest głównie o wytwarzaniu i budowaniu Nowej Jerozolimy? O tym mówi nasza Księga Objawienia. Punkt 2. W wyniku wlewania się 7 oczu baranka wierzących zostanie zbudowana Nowa Jerozolima. Powinniśmy pytać Pana. I to w porządku, jeśli wy będziecie pytać mnie. Co znaczy, że wstrzykiwanie, wlewanie się 7 oczu baranka służy zbudowaniu Nowej Jerozolimy? Ujrzymy więcej, przechodząc przez ten plan. Jednak zatrzymam się tutaj przez chwilę. Musimy być właściwymi materiałami na budowlę, materiałami, które pasują do Bożego odwiecznego mieszkania. Wiemy na podstawie pierwszego listu do Koryntian 3, że pracownicy chrześcijańscy, czy też religijni pracownicy w chrześcijaństwie, mogą w pewien sposób budować z drewna, słomy, trawy. I my możemy robić to samo. Widzieliśmy, gdy to się działo. Nie jest to tylko koncepcja. Widzieliśmy na własne oczy fałszywe budowanie. Więcej niż raz. Pan musiał to zniszczyć. Jest to odmienne. Przeciwne do materiałów, które są potrzebne. Paweł powiedział, budujcie ze złota, pereł i drogich kamieni. Mówiąc bezpośrednio, budujemy z tego, kim jesteśmy. Potrzebujemy zostać przeobrażeni w drogocenne kamienie dla budowli. Jeśli jednak jak te siostry ponad 40 lat temu, które powiedziały, jesteśmy w budowli, wszystko to było w upadłym ciele, naturalnym życiu, musiało to zostać usunięte. Stało się to nowotworem, rakiem dla ciała. Taka była diagnoza brata Lee. Potrzebujemy więc wlewania i wstrzykiwania tego, czym jest Chrystus, tak byśmy stali się pasującymi materiałami. By stać się drogocennymi kamieniami, potrzebujemy wzmocnienia, by zostać zbudowanymi razem, powszechnie i miejscowo. List do Efezjan 2:21. Cała budowla rośnie, jest budowana na całej ziemi, w mieszkanie Boga, Jego świątynię. Następnie kolejny werset odnosi się do miejscowego kościoła, w którym i wy jesteście budowani. Aby zbudować się z innymi, potrzebujemy siedmiu duchów bożych, szczególnie siedmiorga oczu baranka. D. Siedem duchów bożych, które są siedmiorgiem oczu baranka, służy przelewaniu w nas tego wszystkiego, czym jest baranek, żebyśmy stali się tacy sami jak on ze względu na Bożą budowlę. Wiąże się z tym szczyt boskiego objawienia. Ci, którzy słyszą to stwierdzenie po raz pierwszy, muszą wiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc o szczycie boskiego objawienia. Oznacza ono najwznioślejsze, najwyższe objawienie w Biblii, które zawiera każdy inny aspekt prawdy, którym jest to, że Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, tak by człowiek w Chrystusie mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie i nigdy obiektem czci. Prosty przykład dla słuchających rodziców. jako małżeństwo zrodziliście dzieci. Czy nie są one takie same jak wy w życiu i naturze? Tak więc wasza córka, wasz syn mają wasze życie. Teraz mówię do ojców. Mają oni wasze życie, jednak nie wasze ojcostwo. My zaś jesteśmy Bożymi dziećmi, zrodzonymi z Boga. Mamy życie i naturę Boga. Jednak nie jesteśmy Bogiem w bóstwie. To właśnie oznacza stawanie się takim samym jak baranek, bez bóstwa. Baranek jest Bogiem. Jest On wszechmogący. Nigdy tacy nie będziemy. Jest On wszechobecny. My nigdy tacy nie będziemy. Znajduję się tutaj w pokoju, w budynku konferencyjno-szkoleniowym. Nie mogę być gdzieś w Europie. Pan zaś jest tutaj i jest z wami. Pan jest wszechwiedzący. On wie o wszystkim. My tylko trochę. Jednak jesteśmy tacy sami jak Bóg w życiu i naturze. Punkt E. Siedmiokrotnie wzmocniony Duch jest oczami Chrystusa jako odkupieńczego baranka i kamienia budowlanego z siedmiorgiem oczu, wlewającymi w nas esencję Chrystusa, Jego bogactwo i brzemię ze względu na Bożą budowlę. Mamy siedem duchów Bożych, które są siedmioma oczami Chrystusa, jako odkupiającego baranka. To jest jasne. Chrystus jest również budowlanym kamieniem. Przechodzimy do tego z Księgi Zachariasza. Chrystus jest barankiem. Jest również budowlanym kamieniem. Na nim, jako tym budowlanym kamieniu, jest siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Bożymi. Oznacza to, że baranek, który jest kamieniem, możemy powiedzieć kamieniem barankiem, udziela swojej esencji do naszej istoty. Udziela swoich bogactw, brzemienia o Bożą budowlę. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego. Ze względu na Bożą budowlę, świątynię, Chrystus jest kamieniem z siedmiorgiem oczu. Ze względu na Bożą budowlę, świątynię, Chrystus jest kamieniem z siedmiorgiem oczu. Możecie sobie teraz spontanicznie przypomnieć, że Chrystus jest kamieniem fundamentowym. Kamieniem narożnym. Jest On kamieniem szczytowym. Jest drogocennym kamieniem, odrzuconym przez religiantów, ale zmartwychwstałym, by być kamieniem narożnym na Bożą budowlę. Musimy teraz zobaczyć, że na tym kamieniu znajduje się siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Bożymi. Żeby być jeszcze bardziej konkretnym, są one siedmioma oczami baranka. Mamy więc tutaj odnośniki do Zachariasza, rozdział 3, werset 9. Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jozuem. Na tym jednym kamieniu jest siedmioro oczu. Wyryję napis, mówi Pan Zastępów, i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Bracia i siostry, zaplanujcie kilka minut na modlitwie tym wersetem i przeczytajcie do niego przypis. Może zasięgnijcie również po życiostudium. Oto kamień, na którym jest siedmioro oczu. Następnie Zachariasza 4, 7-10. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień szczytowy wśród okrzyków, łaska, łaska nad nim. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten dom i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Któż bowiem wzgardził dniem małych początków? Tych siedmioro będzie się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabela. Są oni oczami Jahwe, które przebiegają całą ziemię. Jest więc kamień z siedmiorgiem oczu. Jest on również kamieniem szczytowym na Bożą budowlę. Werset 10 mówi o oczach Jahwe, które są oczami kamienia, które z kolei są oczami baranka. Mamy więc Jahwe, baranka oraz kamień. Wszystkie na Bożą budowlę. To, jak sądzę, otwiera drogę do pozostałej części planu, który skupia się na kamieniu, samym Chrystusie, a także na nas, będących siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem Bożym, byśmy stali się żywymi, drogimi kamieniami dla Bożej odwiecznej budowli. Punkt A. Kamień położony przed Jozuem w Księdze Zachariasza 3:9 przedstawia w formie typu Chrystusa, który jest kamieniem na Bożą budowlę. W Psalmie 118:22 mamy prorockie słowo, które wypełniło się dzięki Pańskiemu przemawianiu w Mateusza 21:42. Punkt B. To, że Jahwe wyrył kamień, wskazuje, iż Bóg wykona pracę nad Chrystusem jako kamieniem w celu realizacji Bożego odkupienia, zbawienia i dzieła budowania. To wspaniałe światło, że posługa była kanałem dla Pańskiego Ducha, by świecił na nas. Gdy Chrystus był na krzyżu, był kamieniem barankiem, I coś zostało głęboko wyryte przez samego Boga w Jego istocie.
Engraving, cutting deep into his being. The subpoints,
podpunkty, do których niebawem przejdę, bardziej nam to wyjaśnią.
And this engraving that Christ the Stone is experiencing,
wyrycia, którego doświadcza Chrystus jako kamień, służy wypełnieniu Bożego odkupienia. To część ceny, którą zapłacił, cierpienie, które zniósł, by ponieść nasze grzechy na swoim ciele i umarł za nas, a także wypełnił Boże sprawiedliwe wymagania. Tylko Ojciec wie, jak bardzo wewnętrznie cierpiał głęboko w swojej istocie. To wyrycie służyło dokonaniu zbawienia. Jest ono podstawą Bożej ekonomii dla naszego odkupienia, dla naszego zbawienia. Teraz musimy iść naprzód i zobaczyć, że jest ono podstawą budowli. Punkt pierwszy. Ryć to ciąć. Gdy Chrystus umierał na krzyżu, Bóg na nim rył, ciął go. Powiem ponownie. Tylko Ojciec wie, w jakim stopniu cierpiał Jego Syn. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał swojego jednorodzonego Syna. Jana 3,16. Pamiętajcie Jana 3,14. I jak Mojżesz wzniósł węża na pustyni, tak musi zostać wzniesiony Syn Człowieka. Został za nas uczyniony grzechem. Został osądzony, tak jak powinien zostać osądzony wąż. Cóż za głębokie wyrycie. Punkt drugi. Wskazuje to, że Chrystus, nad którym Bóg wykonał pracę, usunie grzechy ziemi Izraela jednego dnia, w dniu ukrzyżowania. Za sprawą śmierci na krzyżu Chrystus, Baranek Boży, zabrał grzech świata. Przeczytam to jeszcze raz. Za sprawą śmierci na krzyżu Chrystus, Baranek Boży, zabrał nasz grzech. Zostało nam wybaczone. Nasz grzech, nasze grzechy zostały zapomniane. Ponieważ kamień baranek został wyryty, został przecięty ze względu na dokonanie odkupienia i zbawienia. Gdy co tydzień go wspominamy, miejmy nadzieję, że niebawem będziemy mogli fizycznie zbierać się na stół Pański. Pan zarządził, uczestniczcie w tym, w chlebie i kielichu, by ogłaszać moją śmierć do mojego powrotu. Następnie pijemy z kielicha, kielicha błogosławieństw, wiedząc, że Pan powiedział, nie będę spożywał z tego kielicha, aż będę go pił nowy w Królestwie. Z pewnością chcemy tam być i zyskać to wspomnienie wraz z Nim. Jakąż cenę On zapłacił. Gdy co tydzień łamiemy chleb, wspominamy Pana i ogłaszamy Jego śmierć. Punkt
C.
Siedmioro oczu kamienia, Chrystus, jest siedmiorgiem oczu Jahwe i siedmiorgiem oczu Baranka. Chrystus siedmioma duchami Bożymi, siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. Pokrótce już to przedstawiłem. Kamień, Jahwe, Baranek. Przeczytajmy ten punkt ponownie, żebyśmy mogli zacząć rozumieć i przyjąć tę prawdę. Siedmioro oczu kamienia, kamieniem jest Chrystus, jest siedmiorgiem oczu Jahwe. Przeczytaliśmy o tym w tym wersecie 3:9. Siedmioro oczu kamienia. Następnie rozdział 4, oczy Jahwe. Które również są siedmiorgiem oczu Baranka, Chrystusa. Jest tylko jedna para siedmiorga oczu. Oczy, które są oczami Jahwe, oczy kamienia oraz oczy Baranka. Tych siedmioro oczu jest siedmioma duchami Bożymi, które są siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. Oczy na kamieniu są oczami, które ma Baranek. Są one siedmioma duchami Bożymi, siedmioma duchami Jahwe. A tych siedem duchów są siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. To niesamowite, w jaki sposób Pan oświecił naszego drogiego brata, by zestawić ze sobą te wszystkie wersety w taki niesamowity obraz. Po prostu niesamowite. Kamień, Baranek, Jahwe, oczy, siedem duchów dla Bożej budowli. Punkt pierwszy. Te siedem lamp w Księdze Zachariasza 4:10, które są siedmiorgiem oczu na kamieniu w wersecie 3:9, to siedmioro oczu Jahwe, a także siedmioro oczu Baranka. Punkt drugi. Kamień, Jahwe i Baranek są jedno. Czy widzicie to? To siedem oczu pokazuje i ujawnia, że troje jest jedno. Małe A. Chrystus jest odkupieńczym Barankiem i kamieniem budowlanym, a także Jahwe. Jest kamieniem Barankiem, Barankiem służącym odkupieniu i kamieniem na budowlę. Miliony drogich współwierzących, mówię poważnie, używając słowa drodzy, są oni naszymi braćmi i siostrami. Mamy wspólnego Ojca, to samo życie. I zostali prawidłowo nauczeni odnośnie odkupienia i śmierci Baranka. który zabiera grzech świata dla naszego odkupienia. Jednak gdzie jest poselstwo? Wydrukowane czy online odnośnie kamienia na budowlę. Zamiast tego jest to potworne, okropne odstępstwo, że baranek jest dla nieba. Odkupiający baranek umierający za nasze grzechy, to jest dla Twojego mieszkania w niebie. Jednak według Boga, baranek, który nas odkupił, jest kamieniem służącym budowli. Odkupienie służy budowli. Punkt B. To, że siedmioro oczu Chrystusa jest siedmioma duchami Bożymi, wskazuje, iż Chrystus i Duch Święty, mimo że różni, nie są od siebie oddzielni. Duch Święty jest w gruncie rzeczy jedno z Chrystusem. Jest słusznym, prawdziwym powiedzieć, że Chrystus i Duch Święty są różni. Jednak jest herezją powiedzieć, że są oddzielni. To prowadzi do teizmu. Trzech bogów. Nie trzech w jednym, nie jeden w trzech. Trzech bogów. Oczy i baranek są różni, jednak nie oddzielni. Istotowo są jedno. Punkt C. Siedmioro oczu jest połączeniem Jahwe, baranka i kamienia. Baranek jest kamieniem, a kamień to Jahwe. Punkt trzeci. To, że Chrystus, Baranek Boży, jest kamieniem budowlanym z siedmiorgiem oczu, objawia, iż siedmioro oczu Chrystusa służy Bożej budowli. Tutaj pojawia się nasze doświadczenie. Doświadczanie siedmiu duchów Bożych służy Bożej budowli. Oto jesteśmy. Siedmioro oczu baranka, które są siedmiorgiem oczu kamienia. Siedmiorgiem oczu Chrystusa, służące Bożej budowli. Nie wiem, jak to opisać, ale sądzę, że Pan jest zadowolony z każdej sposobności, którą Mu dajemy, by po prostu się w nas wpatrywać, spoglądać na nas. Nie, by głównie nas osądzać, obnażać. Jest to nieodzowne w naszym obecnym stanie, jednak przede wszystkim ze względu na budowlę. Dlaczego by nie coraz więcej i więcej, mając to na uwadze, nie tylko o poranku, podczas czasu, który z nim spędzamy, ale nawet chwilę podczas dnia. Zatrzymaliście się na czerwonym świetle, ponieważ samochód przed wami zbyt wolno skręcił na zielonej strzałce. Teraz jesteście tutaj przez 2 minuty. Zamiast ponownie się tym kłopotać, dlaczego by nie powiedzieć: Panie, zwracam się do Ciebie. Zwracam moje serce do Ciebie. Otwieram się na Ciebie. pragnę Cię oglądać. Proszę, po prostu spójrz na mnie. Wpatruj się we mnie. Napełnij mnie sobą siedmiokrotnie, Panie. 2 minuty wzmocnienia. To ma znaczenie. Siostry i bracia, to ma znaczenie. Takie właśnie jest wzmocnienie. Wiele się może wydarzyć podczas 2, 5, 20 minut. Po prostu ponownie wszyscy, raz za razem, powróćmy do Niego i otwórzmy się na Niego. Punkt 4. Chrystus jest kamieniem budowlanym z siedmiorgiem oczu, 7 duchami po to, by przelewać w nas siebie i w ten sposób przeobrażać nas w drogocenne materiały na Bożą budowlę. Wszyscy tego potrzebujemy. Bez względu na to, jak wiele rozumiecie z tego, o czym mówią te poselstwa, sądzę, że wszyscy możemy docenić i zapamiętać to, że potrzebujemy zostać przeobrażeni ze względu na Bożą budowlę. Musimy się stać drogocennymi materiałami. Jedynym sposobem jest to, by Chrystus, budujący kamień, baranek wraz z 7 oczu, wlał samego siebie w nas, czyniąc nas takim materiałem. Punkt A. 7 oczu Chrystusa jako baranka i kamienia, 7 duchów Bożych jest wyrazem Chrystusa w Bożym poruszaniu się, służącym Bożej budowli. On po prostu na nas patrzy. Tylko Piotr wie, co zobaczył w oczach Jezusa w noc, w której się go zaparł, używając przekleństw. A Pan na niego spojrzał. Nie wierzę w to, że były to oczy użalania się nad sobą, gniewu czy osądu. On pragnie na was i na mnie spoglądać. Nie ukrywajmy się przed Nim. Nie udawajmy przed Nim. Przyjdźmy do Niego poprzez Jego krew tacy, jacy jesteśmy, pozwalając Mu, by w nas wejrzał i napełnił nas tym, czym jest. Podczas gdy Pan na nas spogląda, Jego 7 oczu wlewa samego siebie w nas. Dzięki nim przekazuje w nas swoją wewnętrzną istotę. Czyż nie jesteśmy błogosławieni, słysząc takie słowa, będąc w posłudze tego wieku, wraz z wizją tego wieku, przedstawiającą nam taką prawdę, to takie doświadczalne. Ponownie przeczytam ostatni punkt i zakończę. Punkt B. Gdy Pan na nas patrzy, po prostu patrzy, Jego 7 oczu przelewa Go w nas. Moi bracia i siostry, właśnie w tym momencie On na nas patrzy. Przekazuje nam poprzez swoje oczy swoją wewnętrzną istotę. Służy to Bożej budowli, tronowi, poruszaniu, zwycięstwu, budowli. To To jest serce Bożej ekonomii. Jakże błogosławieni jesteśmy, że Bóg jako sama ekonomia w Chrystusie jest w nas, a kamień baranek usługuje nam wszystkim ze względu na Bożą budowlę. Niech Pańska dłoń podąża za Jego słowami i niech setki drogich świętych w całej Europie i Wielkiej Brytanii będzie błogosławiona przez Pana i niech doświadcza Go coraz więcej i więcej jako siedem duchów Bożych. Niech oczy baranka spoglądają na nas więcej i więcej, aż staniemy się tacy sami jak On do takiego stopnia, że nadejdzie czas pochwycenia, zaślubin z Nim i powrotu wraz z Nim, by zaprowadzić Królestwo na ziemi. To leży na Pańskim sercu. Niech to również będzie wbudowane w nasze serce. Chwała Panu. Chwała niech będzie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen i Amen.